Może budzić zdziwienie, że w dzisiejsze święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny liturgia Kościoła każe czytać fragment Mateuszowej Ewangelii o narodzeniu Chrystusa. Jednak za tą paradoksalną sytuacją kryje się głęboka teologiczna prawda. Dopiero bowiem wtedy, gdy spełniło się czytane przed chwilą proroctwo Micheasza o władcy, który miał wyjść z Betlejem, a którego pochodzenie od początku, od dni wieczności, władcy, który paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Pana Boga swego i który będzie pokojem, dzieje świata, a w tym wszystkim przede wszystkim dzieje człowieka w Bożym planie miłości osiągnęły, jak pisał Jan Paweł II, swój zenit. Bóg wszedł w te dzieje, stał się jako człowiek ich podmiotem, jednym z miliardów, a równocześnie jedynym. Jako jedyny podmiot dziejów Chrystus rzucił światło, w którym ludzie mogli, mogą i ciągle, aż do skończenia świata, będą mogli odczytywać swoje w nich miejsce oraz związane z nim powołanie. To dlatego też z chwilą przyjścia Syna Bożego na świat zarówno Maryja, jak i Józef mogli doświadczyć, co znaczy, że w pierwszym rzędzie właśnie oni, cisi mieszkańcy małego Nazaretu, zostali napełnieni przez Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa wszelkim błogosławieństwem, błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich. I że właśnie w Chrystusie zostali wybrani jeszcze przed założeniem świata, aby byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Wybrani w Chrystusie, aby służyć swym życiem w urzeczywistnianiu Jego zbawczego dzieła. Odnaleźć i zrozumieć swoje miejsce w dziejach zbawienia znaczy to najpierw otworzyć się na prawdę zawartą w natchnionym Bożym Słowie i w tradycji. Czytany przed chwilą rodowód Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, Syna Abrahama, jest tej tradycji szczególnie wyrazistym pomnikiem. Ten rodowód jest równocześnie genealogią Józefa, syna Jakuba. Być może Józef znał ją dobrze. Z pewnością jednak znał życie wielu swoich przodków, o których świadczyły święte księgi jego narodu. Życie tych ludzi mówiło o wielkości i chwale Izraela, ale także o chwilach jego upadków, zdrad i tragedii. Przede wszystkim jednak ten rodowód odnoszący się do dziejów kolejnych potomków króla Dawida wskazywał na Pana zastępów, który w swych dłoniach niezachwianie dzierży losy zarówno całych państw i narodów, jak i poszczególnych ludzi. O uznanie tej właśnie roli niejako dopominał się sam Najwyższy Bóg. Wersety zaczerpnięte z Księgi Powtórzonego Prawa i z Księgi Liczb złożyły się na codzienną modlitwę synów narodu wybranego. Szema Izrael. Słuchaj Izraelu. Pan jest naszym Bogiem. Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. W imię tego szczególnego posłuszeństwa, by kochać Boga zawsze, niezależnie od tego, kiedy i czego zażąda od ludzi. Józef wiernie spełnił słowa anioła pańskiego. Tym samym urzeczywistnił to, co zgodnie z wolą Boga przyszło mu wypełnić jako potomkowi królewskiego domu Dawida. Nie oddalił brzemiennej dziewicy, ale ją wziął do siebie. Co więcej, dziecku, które z Ducha Świętego się w niej poczęło, a potem się z niej narodziło, dał nie tylko dom, poczucie bezpieczeństwa i religijne wychowanie, ale przede wszystkim dał mu prawo do nazywania się synem Dawida. Józef przyjął dziewicę wraz z dzieckiem. Tak oto w ich życiu zaczęły się dzieje Stire Christu, poznawania Chrystusa. Po raz pierwszy Maria i Józef ujrzeli go, a przez to poznali w cudowną noc narodzin, gdy niebo pochyliło się nad ziemią, a zastępy niebieskie wielbiły Najwyższego słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Maria i Józef poznali Go w tajemnicy wcielenia, przekraczającej wszelkie ludzkie wyobrażenia o realnej obecności Boga w historii ludzi. Poznali Boga w ludzkiej kruszynie, w bezbronnym i bezradnym dziecku, powierzonemu właśnie im przez Ojca, który jest w niebie, powierzonemu ich miłości. Równocześnie miłość ta stawała się dla nich wielkim zadaniem. Jej siła musiała się przecież okazać silniejsza od nienawiści wielkich tego świata, aby uchronić dzieciątko od czyhających na nie niebezpieczeństw. A z drugiej strony właśnie ta miłość pozwalała dotykać tego, co nieuchwytne. Podczas pobytu w Betlejem, następnie w czasie ucieczki do Egiptu i na koniec w ciągu cichych lat spędzonych w Nazarecie, pierwsze ujrzenie, a przez to poznanie Boga, człowieka, przekształciło się u Maryi i Józefa w poznawanie Go na co dzień. Było ono przeniknięte wzajemną miłością, której centrum i zarazem źródłem był powierzony ich rodzicielskiej trosce sam Jezus. To poznanie domagało się od nich wielkiego osobistego wysiłku, by pojąć to, co niezrozumiałe. Doświadczyli tego zwłaszcza wtedy, gdy trzeba było im uznać, że Jezus powinien być przede wszystkim w tym, co należy do Jego Ojca. Pozostawała więc cicha zaduma i przekonanie, że Bóg da kiedyś łaskę ujrzenia tego, co dotychczas było dla nich zakryte. Tym bardziej więc wiernie i pokornie trwali przy każdym słowie ich dziecka, które samym swym istnieniem obiecywało coraz większe i głębsze poznanie Boga. To dlatego Maryja zachowywała Jego słowa i rozważała je w swoim sercu. Owo głębsze i większe poznanie jakże dramatycznie urzeczywistniło się na wzgórzu Golgoty. Zwłaszcza jej, Maryi, ukazała się wtedy niepojęta głębia miłości Ojca do ludzi, który tak umiłował świat, że nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Poznała też wtedy nieskończone miłosierdzie Syna, które kazało Mu błagać Ojca o przebaczenie dla tych wszystkich, co nie wiedzą, co czynią, i które sprawiło, że nawrócony złoczyńca usłyszał obietnicę raju. To przejmujące poznanie Chrystusa przez Jego krzyż odsłoniło równocześnie przed nią nowe zadanie, jakie nieskończony Bóg przewidział dla niej w swym planie zbawienia ludzkości. Ma być matką Kościoła. Niewiasto, oto syn Twój. To prawda, że od tej godziny uczeń wziął ją do siebie, okazując jej synowskie oddanie i bezgraniczną cześć. Jednakże ona od tej chwili wiedziała, że w Janie ma przyjąć wszystkich, którzy uwierzyli i którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa, Boga człowieka, i że ma ich kochać cichą, wymagającą, a zarazem ciepłą, matczyną miłością. I tą miłością ich wspierać, począwszy od wspólnej z apostołami modlitwy w Wieczerniku, upraszającej zesłanie na zgromadzony tam Kościół mocy Ducha Świętego. Ma być razem z nimi, właśnie po to, aby apostołowie i ich następcy, sami poznawszy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, głosili o Nim dobrą nowinę całemu światu. Zgodnie z tradycją słów, którymi zaczyna się Ewangelia świętego Marka. Aby z mocą, którą daje wiara, powtarzali każdemu kolejnemu ludzkiemu pokoleniu pierwsze zawarte w niej słowa Jezusa. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Tę właśnie rolę Matki Kościoła pełni i pełnić będzie Maria nieprzerwanie aż do skończenia świata. W tym szczególnym dziele wspiera ją święty Józef, opiekun Kościoła. Matczyna miłość Marii jest przedziwnie skuteczna, a opiekuństwo Józefa jest prawdziwie niezawodne, gdyż przebywając teraz w niebie, oglądają oni Boga twarzą w twarz. Ich pełne miłości poznanie Chrystusa osiągnęło swój szczyt. A gdzie miłość jest doskonała, tam otrzymuje się wszystko. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj w święto narodzenia Najświętszej Marii Panny archidiecezja łódzka, której patronem jest święty Józef, z woli Ojca Świętego Benedykta XVI otwiera bramy swojej katedry dla nowego, szóstego w jej dotychczasowych dziejach pasterza, przejmującego pastorał od swego czcigodnego i bardzo zasłużonego poprzednika, księdza arcybiskupa Władysława Ziółka. W czytanej przed chwilą przez nuncjusza apostolskiego w Polsce, księdza arcybiskupa Celestino Migliore, bulli papieskiej, słyszeliśmy następujące słowa. Zachęcamy ponadto Ciebie, czcigodny bracie, oraz wszystkich wiernych Kościoła łódzkiego, abyście wypełniając w życiu codziennym wolę Bożą, za wstawiennictwem Najświętszej Marii Dziewicy Królowej Polski, świętego Józefa, jej przeczystego oblubieńca, a także świętego Marka Ewangelisty, pragnęli jeszcze bardziej poznać Chrystusa, angażując się aktywnie w budowanie Jego Królestwa. Moi drodzy, oto program, który nakreślił nam sam Ojciec Święty. Oto program, którego treść zawarta jest także w moim biskupim herbie. W naszym życiu mamy wspólnie podjąć to dzieło, które przed wiekami stało się udziałem Marii i Józefa. Stire Christum. Poznawać Chrystusa. Poznawać, aby następnie głosić Go światu. Jakżeż to dzieło jest aktualne dzisiaj, w świetle rozpoczynającego się niemal za miesiąc synodu biskupów poświęconego nowej ewangelizacji oraz roku wiary. dzieło niełatwe i trudne. Zapowiadając w liście apostolskim Porta Fidei obchody roku wiary, Benedykt XVI nakreślił w nim między innymi obraz współczesnej sytuacji kulturowej, w której chrześcijanin częstokroć nie potrafi się już odnaleźć. Zdarza się obecnie dość często, pisał papież, że chrześcijanie bardziej troszczą się o konsekwencje społeczne, kulturowe i polityczne swego zaangażowania, myśląc, że wiara wciąż jest oczywistą przesłanką życia wspólnego. W rzeczywistości założenie to nie tylko przestało być oczywiste, ale często bywa wręcz negowane.